Dzień dobry Państwu. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. To jest wydanie sylwestrowo-noworoczne, zarejestrowane 31 grudnia 2023 roku. Drodzy Państwo, mimo że Rosja wciąż prowadzi swoją agresywną, zbrodniczą politykę i jest na wojnie, to jednak z całą pewnością jakimś miernikiem jej kondycji, ale w ogóle obrazem tej rzeczywistości może być jej kultura. Zapraszam zatem dzisiaj do wysłuchania tego, nazwijmy go specjalnym, wydania, które nagrywam trochę także dla siebie, bo w sumie większość zawodowego życia spędziłem na obserwacji rosyjskiej kultury. Przed mikrofonem Bartosz Gołąbek. Zapraszam na podsumowanie roku 2023 w rosyjskiej kulturze. Rozumiem oczywiście, że sporo słuchaczy naszych podcastów ze względu na przelew krwi u naszych sąsiadów wschodnich postuluje brak istnienia kultury w Rosji i w mojej ocenie można to przyjąć jako pewnego rodzaju usprawiedliwioną nawet figurę retoryczną, ale co do faktów będzie to jednak najdelikatniej mówiąc obraz nieścisły, a mówiąc dosadniej po prostu fałszywy. Więc zarzucając fałsz propagandowej Rosji, nie powinniśmy chyba staczać się w tą samą kolejnę. Nie ma co się oszukiwać. Warto zerknąć do tej przestrzeni życia społecznego Rosji, którą jest kultura. Tak było i tak będzie przecież, że również w krajach prowadzących najbardziej nawet zbrodniczą politykę, czy to wobec swoich obywateli, czy to wobec sąsiadów i innych kultur i narodów, ludzie tworzyli rozrywkę i poszukiwali rozrywek. Spróbuję zatem zmierzyć się z tą skomplikowaną, także powiedzmy to wprost, psychologicznie skomplikowaną materią i na sprawy kultury trzeba popatrzeć szeroko z perspektywy twórców treści kultury i konsumentów. Na obie strony przecież Kreml wywiera od dawna bardzo silną presję, a teraz mamy już drugi rok wojny, Rosji ze wszystkimi niemalże. Wrogowie są wskazywani praktycznie codziennie, zarówno wśród twórców, jak i konsumentów kultury. Trochę jest także tak, że nie wiadomo, na kogo padnie każdego dnia. Ja sobie tak pomyślałem, obserwując, jak bardzo politycznie rezonuje akcja, jak to się określa w Rosji, blogerki, choć to osobowość medialna właściwie, Nastii Iwlejewej, tak zwanej, i jej tak zwanej nagiej imprezy w klubie Mutabor w Moskwie, która miała miejsce nocą z 20 na 21 grudnia, a do dziś wielu po tej imprezie, tam obecnych przynajmniej, ma kaca. Na imprezie pojawili się wielcy oficjalni, oczywiście popowego rosyjskiego świata, świata estrady przede wszystkim. Lolita Milawska, Filip Kirkorow, Dima Bilan, Anna Asti, sama Iwlejewa, oczywiście, no i Ksenia Sobczak, raper Wasio. Taka impreza jeszcze 2 lata temu pewnie, ba może nawet i rok temu, nie zwróciłaby niczyjej uwagi, ale akurat w grudniu roku 2023 okazała się politycznie odrażająca, chyba także zabójcza. No jesteśmy w trudnym momencie rosyjskim i jesteśmy przed wyborami prezydenckimi, no i się zaczęło. Oczywiście wiele odkrywające i mało zasłaniające stroje okazały się tutaj być nieprzystającymi do tradycyjnych rosyjskich wartości, którymi, jak wiemy, tak się szczyci Rosja, ale chyba jednak, oficjalna Rosja, ale chyba jednak są to głównie te wartości, to wykrwawiające się w błocie kolejne oddziały rosyjskiej armii, no i mordowanie Ukrainy, to tak na marginesie. Dla rynku wewnętrznego ta impreza okazała się być dużym kłopotem. Czynownicy i uprzejmi patrioci wskazali, że tam na polach Ukrainy giną właśnie najważniejsi, najwybitniejsi ludzie Rosji, a wy tu, drodzy popowcy, drodzy przedstawiciele kultury, zażarliście się kawiorem i wam się mózgi lasują. No stąd atak medialny na uczestników i później ich wymuszone z całą pewnością rzęsiste i trochę pokrętne też przeprosiny, że wzięli w tym udział. Są takie głosy, że Kreml przed wyborami skorzystał z doskonałej okazji, aby wstrząsnąć elitą popkultury, która wcale niezbyt ochoczo poparła wojnę. I to jest prawda, niezbyt ochoczo. W sumie neutralnie się wielu z nich zachowuje, a wręcz powiedzmy sobie szczerze, zupełnie przezroczyście, jeśli chodzi o tą kwestię. Oprócz małych, drobnych jakichś sekwencji, wiele się tutaj rzeczy takich nie pojawia. I to chyba się okazało dosyć dla nich niebezpieczne, bo nie ma wśród właśnie tuzów rosyjskiej elity kulturowej, tych, którzy zostali w Rosji oczywiście, zbyt wielu pierwszorzędnych patriotów i to dla Kremla chyba jest irytujące. Zatem publiczne przeprosiny na przykład Filipa Kirkorowa po tej imprezie, który tłumaczył się, że jako narodowy artysta Rosji, narodny artyst Rosyjskiej Federacji, wszedł nie w te drzwi, on tak dokładnie mówi, mogły w gruncie rzeczy by oznaczać, że jest mu przykro nie dlatego, że wystąpił w ekstrawaganckim, siatkowanym kostiumie w Mutaborze, a wiemy przecież ci z Państwa, którzy obserwują i Kirkorowa samego, ale też jego występy, że potrafi się w pióra ubierać regularnie i to akurat ten kostium to naprawdę w jego wydaniu nic wielkiego. Po prostu do tego ludzi przyzwyczaił, że tak wygląda. W końcu jest gwiazdorem. Więc to, że on mówi, że nie w te drzwi wszedł i tak wystąpił, to nie jest problem. Raczej problemem dla niego jest to, że niezbyt żarliwie popiera Putina w jego morderczej drodze przeciwko Ukrainie i Zachodowi. No a druga opcja mówi, że Kreml odwraca uwagę od siebie i swoich kłopotów. Jeśli nawet tak, z drugiej strony to na bardzo krótko przecież uda się to odwrócenie, bo bez rozrywki trudno wytrzymać z jednej strony, a Kreml jest cały czas na patelni i ludzie cały czas jakoś dostrajają się do jego decyzji, do jego podejścia. A jeszcze jeden aspekt tej sprawy, co byśmy o głównej bohaterce tego skandalu nie powiedzieli, czyli Anastazji Iwlejewej, to jest osobą niezwykle pracowitą, umiejętnie korzysta z dobrodziejstwa mediów społecznościowych i wyczuwa potrzeby sporego gremium odbiorców, potrafi to zmonetyzować, jak się mówi, więc bardzo proszę. I jeszcze jest jedna sprawa tutaj. Zobaczyliśmy, jak wokół cyklonu, że kampania anty-LGBT, ta rosyjski jej wariant, doskonale właśnie służy prześladowaniom twórców kultury. I pod taką właśnie, pod taki paragraf można podpiąć, i tak się stało zresztą, nagiego rapera Wasio, który na zamkniętej przecież imprezie w Mutaborze wystąpił nago, szlachetnie zakrywając jedynie swoje przyrodzenie skarpetką brandu Balenciaga. Kultura rosyjska daleka jest od wolności, jak Państwo słyszą, więc mamy coś na kształt kultury oficjalnej, nazwałbym ją monitorowaną i moderowaną różnymi sposobami, nie tylko cenzurą. Mamy zaprowadzonych sporo różnych mechanizmów ograniczających kulturę, od tych delikatnych i mało przejrzystych, ale znaczących prześladowań służb finansowych choćby nawet, poprzez czarne listy koncertowe, fizyczne blokowanie materiałów internetowych, poprzez bardziej dojmujące i ostre, jak wprowadzanie na listę agentów zagranicznych, czy też terrorystów nawet, jak się to stało ostatnio z Borysem Akuninem, wreszcie po publiczne medialne gnębienie. Od prowokacji takich prankerów jak Wovan i Lexus, po ostrą naprawdę jazdę bez trzymanki w kanałach propagandystów i w kanałach niepropagandystów albo anonimowych kanałach internetowych, ale to się dobrze niesie, dobrze się sprzedaje. No więc to jeśli chodzi o to, co my widzimy na powierzchni. Ale do tego oczywiście przychodzi strach o bliskich także wśród konsumentów kultury, jak i tych, którzy ją produkują. No i fizyczne zagrożenie uczestników życia kulturalnego Rosji w kraju i za granicą. Więc ten wstęp był mi trochę potrzebny, żeby był punkt odbicia. Ja od tego tak pomyślałem sobie, jak zobaczyłem Iwlejewą i ten skandal, który się toczy przez media rosyjskie, zarówno te oficjalne, te rosyjskie rodzime, dzisiaj propagandowe, jak i te opozycyjne, emigracyjne, pomyślałem, że warto przyjrzeć się tej kulturze nieco może bliżej i po tym właśnie wstępie zapraszam na taki przegląd roku 2023. Oczywiście korzystając jak zwykle z zasobów Runetu. Będzie to literatura, kino, muzyka i inne. Wszystkie linki, jak zwykle, drodzy Państwo, ze źródłami oczywiście są w opisie do tego specjalnego odcinka. Zatem zaczynajmy. Drodzy Państwo, osobowości kulturalne roku 2023. Od tego zacznijmy. Według gazety Kultura RU, to jest oficjalny organ, więc zróbmy pamiątkowe zdjęcie tych właśnie ludzi, tych wybitnych postaci na koniec 2023 roku, bo ich wzmiankowanie w tym tekście jest tutaj bardzo istotne, wydaje się być kluczowe też dla przyszłego zrozumienia tego, gdzie znalazła się Rosja ze swoją kulturą w roku 2023. Pierwsza postać bez jakiejś specjalistycznej chronologii, cytuję po prostu za tym wydaniem Gazety Kultura, tak jak oni to ułożyli, nie ma tam numerów, kto jest tutaj pierwszy, kto ważniejszy, po prostu zbiór ważnych postaci dla kultury. Pierwsza właśnie postać to maestro Walery Girgijew. To jest, drodzy Państwo, dyrektor artystyczny i dyrygent Teatru Mariinskiego i 1 grudnia jednocześnie w Petersburgu oczywiście i 1 grudnia on został również dyrektorem generalnym Teatru Bolszoj w Moskwie. Kontrakt jego został podpisany na 5 lat, takie kontrakty w dzisiejszej Rosji to jest no, bardzo ciekawa rzecz, bo faktycznie daje pewnego rodzaju perspektywę przyszłości, która wydaje się być pewna, przynajmniej dla Giergiewa. No i ta nowa nominacja jest bardzo rzadkim przypadkiem, w którym nie następuje zmiana jednego stanowiska na drugie. O tym było bardzo głośno w zeszłym roku w Rosji. Dużo wymian na kierowniczych stanowiskach w instytucjach kultury, ale znaczne rozszerzenie uprawnień, czyli więcej władzy dla Giergiewa. To jest oczywiście osoba zaufana Putina, człowiek związany z jego kampaniami wyborczymi, także pokazywany jako pewnego rodzaju modelowy działacz kultury. Zresztą utalentowany oczywiście muzyk. To jest tutaj bezsprzeczne. Myślę, że to akurat nikt tego nie podważy. No i to jest porównywane, to jego taka nowa funkcja, ten gwiazdorski aspekt jego funkcjonowania, to jest tak, jakby ktoś przejął jednocześnie Ermitaż i Galerię Tretiakowską. Tak piszą o tym redaktorzy tej gazety. Reżyser Aleksiej German Junior to jest druga ważna postać. Starsze pokolenie zapewne pamięta takie radzieckie filmy wojenne jak Prawierka na drogach czy 20 dni bez wojny w reżyserii Aleksieja Germana Seniora, a po nowym roku, tuż 18 stycznia 2024 w Rosji ukaże się film Wozduch, powietrze, który opowiada o wielkiej wojnie ojczyźnianej. Oczywiście opowiada tak, jak chce tego dzisiejszy Kreml. Reżyserem tego obrazu jest syn radzieckiego i rosyjskiego reżysera właśnie, Aleksiej German Junior. A premiera, żeby Państwo też to widzieli, odbyła się już w październiku w roku 2023 oczywiście na 36. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tokio. Jeszcze o festiwalach filmowych powiemy. Kolejna postać ważna dla Rosji w zeszłym roku, dyrygent Fabio Mastrangelo. Już drugi rok Zachód wzywa do skasowania czy zawieszenia rosyjskiej kultury, piszą redaktorzy. Produkcje i filmy związane z Rosją są usuwane z programów różnych imprez o światowym charakterze, a kontrakty z krajowymi artystami, którzy nie chcą potępiać Rosji, były zrywane. Za to nie bez powodu w naszym kraju istnieje powiedzenie, piszą redaktorzy rosyjscy oczywiście, znasz przyjaciela w potrzebie. Fabio Mastrangelo, jeden z najbardziej rozchwytywanych dyrygentów w Rosji i na świecie oraz najbardziej znany Włoch w rosyjskich kręgach muzycznych. Mówi się, że jest zirytowany i uważa kulturę anulowania za nieistotną, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę rosyjskich kompozytorów. Fabio Mastrangelo od dawna mieszka w Rosji, choć jego kariera muzyczna odniosła sukces na Zachodzie po ukończeniu Akademii Muzycznej w Peskarze i doskonaleniu swoich umiejętności u Leonarda Bernsteina w Wiedniu założył orkiestrę kameralną Toronto Virtuosi. Odbył też wiele tras koncertowych, dyrygując z orkiestrami i w Kanadzie, i na Węgrzech, i w Ukrainie, i w Państwowej Orkiestrze Symfonicznej w Petersburgu. Ważny reprezentant Zachodu wewnątrz rosyjskiej elity kulturalnej. Dlatego tu się znalazł. Kolejna postać, trochę może zaskakująca być dla Państwa ta osoba, Anton Alichanow. Tak, gubernator obwodu kaliningradzkiego. Który Rosjanin nie kocha Kaliningradu, piszą redaktorzy. Pytają trochę retorycznie. Morze, bursztyn, niemiecka architektura, podkreślę to ja jeszcze tutaj, niemiecka architektura. No i w końcu grób Immanuela Kanta, tak. Tymczasem obwód kaliningradzki jest skomplikowanym regionem, doświadczającym pełzającej blokady lądowej, piszą redaktorzy Kultura.ru. W związku z tym litewskie koleje rekordowo, bo do 62% podnoszą taryfę za przewozy towarowe między Rosją a Białorusią, a ten człowiek, czyli Alichanow, doskonale sobie z tym radzi, rzecz jasna, zdaniem oficjalnego czynnika kulturalnego Rosji. Młody, urodzony w 1986 roku, przystojny, także o tym się tutaj pisze, gubernator, potrafi wszystko. Na przykład ma dwa dyplomy ukończenia studiów wyższych. W 2008 ukończył Wszechrosyjską Państwową Akademię Podatkową Ministerstwa Finansów Rosji, specjalizacja finanse i kredyty, a w 2010 roku specjalizacja orzecznictwo. I cóż tutaj, jaki tu związek z kulturą rosyjską? Ano, drodzy Państwo, odkąd jest gubernatorem obwodu kaliningradzkiego, czyli od roku 2017, doskonale zdaje sobie sprawę z wyjątkowości dziedzictwa historycznego tego regionu. Dwa lata temu rozpoczęła się rekonstrukcja zabytkowego budynku manufaktury bursztynu. Budżet regionalny przeznaczył pieniądze na remont tego budynku, w którym będzie się mieścił oddział także muzeum tego właśnie Kruszca, w zasadzie Kruszca, tak? Trwają przygotowania do obchodów 300-letniej rocznicy urodzin Immanuela Kanta. To będzie 22 kwietnia 2024 roku. Rozpoczął się drugi etap rewitalizacji wyspy Kanta. Trwają prace w katedrze i Muzeum Kanta. No, wiele ciekawostek, drodzy Państwo. Myślę, że tu redaktorzy też zwracają uwagę na tą specyfikę i taką, no, trudną sytuację Kaliningradu faktycznie. Trochę w kleszczach i bez kremlowskich tutaj zielonych świateł wobec Antona Alichanowa niczego takiego byśmy nie czytali w tej konkretnej gazecie. To jest prasa dotycząca kultury, a polityka tutaj, jak Państwo słyszą, doskonale przeziera pełną parą. Kolejna postać, kierowniczka chóru imienia Piatnickiego, Aleksandra Piermiakowa. Ten państwowy, akademicki, rosyjski chór ludowy jest znany chyba każdemu obywatelowi Rosji. To jest chór, który zwykle nazywany jest po prostu chórem Piatnickiego. No i faktycznie warto podpromować, bo tutaj te wartości wciąż są obecne. Pani Piermiakowa jest typowana na ważną postać też w tym rankingu takim swoistym najważniejszych postaci kultury rosyjskiej w roku 2023. Władimir Maszkow, aktor, ale także dyrektor teatru imienia Olega Tabakowa, ale także, to jest kolejna jego funkcja ważna w tym politycznym i kulturalnym jednocześnie plebiscycie, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Teatru, Sojuz Teatralnych Diatelli, tak się on nazywa z rosyjska, został w tym roku szefem, właśnie w grudniu, na początku grudnia, zastępując na tym stanowisku Aleksandra Kałagina. No i Maszkow, ze względu na to, że dobrze potrafi poprzeć putinizm w swoich dzisiejszych obliczach, dostaje także kolejne funkcje. Mieści się w systemie doskonale. Nie tak jak chwilkę temu wspominani przeze mnie wizytujący imprezę u Iwlejewej artyści estrady. Elena Korzewnikowa, kolejna osoba, dyrektorka Muzeum Rezerwatu Zwienigorod. To jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w regionie moskiewskim. Co więcej, najbardziej popularne. To też warto podkreślić, że dbająca o to postać jest tutaj właśnie o to otoczenie moskiewskie, czyli trochę taki jakby bardziej prowincjonalny kierunek jest wskazany, jest też tutaj wymieniona. Dalej mamy politologa Siergieja Michiejewa. To także człowiek ze świata niekultury, to jasne. Głównym przesłaniem tego osobnika, tak go określmy tutaj dla nas, jest zrozumienie Rosji jako odrębnej, tradycyjnej cywilizacji. No, to już kilkakrotnie Państwo na pewno u nas w podcastach wyłapywali, że nie jesteśmy z redaktorem Strzyżewskim, którego serdecznie pozdrawiam, rzecz jasna, zwolennikami takiej koncepcji, że Rosja to jakaś odrębna cywilizacja, no ale to się cały czas w Rosji dobrze też sprzedaje. Przede wszystkim on walczy o pozbycie się powszechnie narzucanego, drugorzędnego charakteru Rosji jako państwa. Jest takim, no, frontowym rzeczywiście aktywistą, który broni tej samobytności rosyjskiej i podoba się to redaktorom kultury. Ma się też podobać widzom, słuchaczom różnych faktycznie produktów kultury rosyjskiej. Czy to ma znaczenie szersze, zobaczymy, czas pokaże, jak się mawia czasami w różnych redakcjach. Brak cywilizacyjnego wyznaczenia celów doprowadził do narzucenia wtórności jako sposobu na odniesienie sukcesu. On mówi właśnie w tym języku, czyli samodzielności, wyjątkowości. To ma być Rosja. I jeszcze jedna osoba. No cóż, też mało związane te kolejne dwie osoby będą z kulturą sensu stricto. Ale jedna z nich już nie żyje, to za chwilkę, ale ta, która żyje i ma się całkiem dobrze, Jekaterina Mizulina, czyli Mizulina młodsza, szefowa Ligi Bezpiecznego Internetu, też tu została wymieniona, doceniona, dostrzeżona. Ona nie musi chyba o to zabiegać, ale bardzo pilnie dba o swój wizerunek w publicznych, państwowych rosyjskich mediach. Jekaterina Mizulina jest praktycznie jedyną osobą w kraju, piszą redaktorzy, która, odkładając na bok zupełnie niepotrzebną poprawność polityczną, stara się zwrócić uwagę na działalność popularnych wśród młodzieży idoli. Tak, to prawda, wzięła jakimiś sposobami swoimi, przecież nie pełni żadnej istotnej funkcji państwowo-publicznej, chociaż jakieś tam pewnie niedługo Delikatesy i jej skapną, coś mi się wydaje. No, po prostu wzięła na dywanik raperów, to się bardzo podobało wielu patriotom rosyjskim i zaczęła piętnować tam różnego rodzaju elementy, które przeczą jakoby tradycyjnym wartościom rosyjskim. I faktycznie robi to bardzo skutecznie. Udało się jej stworzyć taki wizerunek w sieci, który sprzyja także młodzieży. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Warto obserwować młodszą Mizuliną także w tym wymiarze. No i ta ostatnia, nieżyjąca już postać, też tu w świecie kultury się znalazła. To jest korespondent wojskowy, tak zwany wojenkor, władlen tatarski, ale też tutaj wskazany jako pisarz. Pewnego rodzaju takie promemoriam tutaj. 15 grudnia w Rosji go wspominano, więc też tutaj się znalazł i jakoś widocznie cały czas budowa legendy tej wojny ukraińskiej jest potrzebna Rosji, więc tak to wygląda. Tak widzą właśnie najwybitniejszych w kulturze rosyjskiej oficjalne czynniki, czyli to źródło, o którym Państwu powiedziałem, i mają Państwo oczywiście link do niego w opisie do odcinka. To oczywiście jest obraz jednostronny i czas faktycznie będzie go bardzo brutalnie weryfikował. Zobaczymy, gdzie będą te postaci za lat, w tym roku nadchodzącym już nawet, ale i za 2, 3, 4, 5, 6 lat. Niektóre z nich pewnie zostaną zapamiętane na dłużej, bo są profesjonalistami w swoich dyscyplinach, ale niektóre myślę, że niestety wiatr z historii nieco usunie. No a teraz przyjrzymy sobie rynek rosyjskiej książki. Drodzy Państwo, rynek książki, sprawa chyba mi ze względu na wykształcenie filologiczne najbliższa. Można byłoby zatem długo, 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 ale postarajmy się o pewnego rodzaju esencję. Zerknijmy do tej materii w taki sposób, żeby Państwa nie zanurzyć. Grupy wydawnicze Exmo, Ast, Azbuka, Tikus, ważne, duże grupy wydawnicze, ich redakcje oczywiście i imprinty podsumowały wyniki finansowe roku 2023 już poniekąd. No i nie zapominajmy też, warto to zawsze sobie powiedzieć, podkreślić głośno, nie zapominajmy, że to jest biznes. Że książki, pisanie książek i drukowanie książek to jest biznes, który musi przynosić zyski. Dlatego też analitycy holdingu zadbali, czy też zbadali i zadbali o to, żeby wiedzieć, kto najlepiej się sprzedawał. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten drobny element, który warto tutaj raz podkreślić. Nie to, kto co czyta w Rosji, bo to jest trudniejsze zdecydowanie do określenia, ale co było sprzedawane. I zbadali preferencje według gatunków, kierunków, wyróżnili najlepszych autorów i tak dalej, i tak dalej. Zerknijmy na to, co się wydarzyło. Otóż, jeśli chodzi o przede wszystkim te wyniki i liczby. Markety internetowe, jak się okazuje, stały się jednym z motorów napędowych rynku książki w roku 2023. Wzrost sprzedaży książek w tym segmencie, czy też przez ten kanał, wzrósł o 31%. I zostało tutaj sprzedanych przez internet 75 milionów książek, różnych oczywiście książek, a w 2022 roku wartość ta nie przekroczyła 57 milionów, więc mamy tutaj sporą różnicę. Słyszą to Państwo, mam nadzieję dobrze. Kolejnym czynnikiem napędzającym rynek książki w roku 2023 był samizdat. Ale uwaga, samizdat nie opozycyjny wyłącznie, o tym za chwilkę powiem, tylko samizdat po prostu, self-publishing. I książki cyfrowe. On wzrósł o 35% w kategorii e-booków. Jego udział w ogóle wynosi około 50%, czyli połowa elektronicznych książek rosyjskich to jest właśnie self-publishing. Dzięki autorom cyfrowym, tak o nich się czasami mówi, którzy zaczynają publikować w samizdacie, pojawiają się także tutaj nowe, błyskotliwe nazwiska. Śledzenie tego jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Trzeba po prostu głęboko się tutaj przez to przesuwać i próbować identyfikować najlepsze rzeczy. Czasami pomagają w tym sami wydawcy, czasami pomagają różne blogi. To jest kwestia do rozpoznania. W 2023 roku po raz pierwszy na czele rankingu najpopularniejszych pisarzy według Rosyjskiej Izby Książki znalazła się autorka prozy romantycznej Anna Jane, która po raz pierwszy zyskała wielką sławę właśnie na platformach samizdatowych. No i tutaj uwaga, drodzy Państwo, czai się za rogiem Artificial Intelligence, AI, czyli sztuczna inteligencja. Nie wiadomo, jak to już teraz wygląda nawet, jak będzie za moment wyglądało. Doskonale wiemy, że mamy bardzo dużo mega realistycznych fotografii i innych rzeczy już przez sztuczną inteligencję do nas donoszonych, więc chyba jest potencjał, był potencjał, jest potencjał i będzie duży potencjał po temu, żebyśmy poznali niebawem zupełnie nieistniejących fizycznie, faktycznie autorów książek, także na rosyjskim rynku. Bacznie to należy obserwować, bo to jest na pewno pewnego rodzaju przyszłość. Nie tylko oczywiście w Rosji, ale Rosjanie tutaj w tej kwestii na pewno będą się starali szybko znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania. Jak wygląda, drodzy Państwo, handel detaliczny książkami w Rosji w roku 2023? Duże sieci sprzedaży, takie, które ci, którzy bywają w Rosji, mogą odwiedzać, czyli Bukwojet i Czytaj Gorod. To jest jeden właściciel, ale trochę różniące się formatami salony sprzedaży książkowe. Otworzył Bukwojet w zeszłym roku, w tym roku właśnie, który zamykamy, 5 nowych księgarni w Sankt Petersburgu i północno-zachodnim okręgu federalnym, czyli w tym właśnie regionie, podczas gdy Czytaj Gorod otworzył 24 punkty, w tym 21 księgarni w odnowionym zupełnie formacie, z taką częścią komiksową, kącikami dla dzieci, punktami kawiarnianymi i kasami samoobsługowymi, które także znamy już z polskich empików choćby nawet, prawda? Ale to tak przy okazji. Upodobania klientów się zmieniają także w Rosji. Sprzedawcy książek koncentrują się również na przyciąganiu ruchu poprzez dużą liczbę wydarzeń offline'owych, czyli takich osobistych. Spotkania z pisarzami, blogerami, ekspertami, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. No i sieć księgarska Czytaj Gorod rozszerza funkcjonalność sklepów i tworzy w nim właśnie taką przestrzeń, nazwijmy ją, społeczno-kulturalną. 42% wszystkich wydarzeń w roku 2023 odbyło się w sklepach regionalnych, w tym w małych miejscowościach także, czy też relatywnie małych, gdzie zapotrzebowanie na takie wydarzenia jest większe niż w Moskwie, że to jest oczywiste. Pod koniec roku Litres i Bukwojet uruchomiły pierwszy na rynku księgarskim projekt umożliwiający łączenie czytania książek cyfrowych i papierowych. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale też warto to śledzić. Przejdźmy teraz do tytułów i autorów najchętniej kupowanych przez Rosjan. Lista najbardziej poszukiwanych nowości książkowych pokazuje, że taki literacki czy książkowy eskapizm, czytelniczy eskapizm wzrósł i siła nabywcza spadła. To są dwie rzeczy, które też są driverami rynku. A potrzeba ponownego przeczytania Orwella choćby, tak, 1984, pojawiła się nawet wśród tych, którzy opierali się przez ostatnie 10 lat tej lekturze. Forbes Life, tutaj zacytuję, podsumował coroczne wyniki sezonu literackiego i publikuje taki tradycyjny ranking najlepiej sprzedających się książek beletrystycznych. Wedle Forbesa właśnie te wyniki rozczarowują. Zauważalny jest spadek siły nabywczej, to jest jasne, i w ogóle wycofanie się od beletrystyki. Wyniki sprzedaży papierowych książek z drugiej połowy zestawienia jeszcze kilka lat temu nie zagwarantowałyby autorom miejsca nawet w pierwszej dwudziestce, drodzy Państwo. Tegoroczny lider, czyli Путешествие Велевесин Виктора Пелевина, sprzedało się w 62 481 egzemplarzach w papierze. O 1/3 przegrywa z zeszłorocznym faworytem, kryminałem Tatiany Ustinowej, Sudźba po knigie Peremien. Ona sprzedała z kolei 93 199 egzemplarzy. Dla porównania, w roku 2021 Echelon do Samarkandy Guzeli Jachiny, przetłumaczony także na język polski, polecam Państwu oczywiście, został sprzedany w liczbie 147 630 egzemplarzy, a na drugim miejscu wtedy znalazła się, 21 rok, znalazła się Kamieja i z Watykana, tej samej Tatiany Ustinowej, ze znacznie większą liczbą, 114 tysięcy niż to tegoroczna jej produkcja, 114 569 egzemplarzy. Jeszcze jeden element charakteryzujący rynek książki w roku 2023. W markowej redakcji Eliny Szubinej wiodąca powieść tego roku sprzedażowo Czagin Jewginię Wodołaskina sprzedała się w 32 061 egzemplarzach papierowych, plus do tego niespełna 5 tysięcy wydań elektronicznych i 1721 audio, łącznie 38 tysięcy 717 książek, czy też egzemplarzy, tak to powiedzmy. I jest to świetny wynik w tym roku, biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym, czyli w 2022 roku, czyli wcześniejszym roku niż ten, który omawiamy, wydany w połowie października przecież 2022 roku Chugging znalazł się w pierwszej dziesiątce w grudniu z 27 ponad tysięcami sprzedanych egzemplarzy papierowych. I okazuje się w związku z tym, to jest ważne dla zestawienia i porównania tego rynku, okazuje się, że w ciągu 2 miesięcy roku 2022 rozeszło się 27 tysięcy egzemplarzy tej popularnej książki, a następnie przez cały rok 2023 32 tysiące. Oczywiście ten spadek po boomie był jasny, ale biorąc pod uwagę promujące ten tekst prestiżowe pierwsze miejsce w ogólnorosyjskiej nagrodzie Balszeja Kniga, no może to świadczyć o pewnego rodzaju tąpnięciu na rynku, no wyciągnięciu trochę innego rodzaju podejścia do tego świata książki. Trzeba też dodać, drodzy Państwo, przecież, że po drugiej stronie granicy Rosji jest nie Rosja, ta rozproszona nierosja emigracyjna. I mamy tutaj przecież pisarza Akunina, czy Dmitrija Bykowa, autorów non-fiction, Zygara, Jelenę Kostiucienko, którzy na ten rynek oficjalną drogą do Rosji na razie nie dotrą, ze względów politycznych, oczywistych. Akunin, mimo że został niezwykle, był to niezwykle poczytny przecież pisarz, został przez Kreml właściwie skasowany jako wróg narodu i terrorysta. I to jest też właśnie typowy tamizdat. Trzeba uważać z tym, bo o ile w czasach sowieckich tamizdatową książkę można przecież było wrzucić do pieca i zatrzeć ślady jej posiadania, w momencie, kiedy odpowiednie służby zaczęły się interesować podejrzanymi czytelnikami, to teraz, drodzy Państwo, cyfrowe tropy są właściwie nie do zatarcia. I to będzie, uważam, ja osobiście zmieniało zasadniczo świadomość i podejście do czytelnictwa. Zmieniać to będzie także podejście samych twórców, którzy no mają tutaj wiele rzeczy też jeszcze do powiedzenia swoim czytelnikom w Rosji. Mimo że oni tą Rosję dawno opuścili, Akunin należy do tych, którzy wyjechali z Rosji praktycznie bezpośrednio po aneksji Krymu w roku 2014. Więc patrzmy też na to w ten sposób. Nie będziemy na razie widzieli też dokładnie tych wyników, jeśli chodzi o cyfrowy świat. Otwierają się nowe miejsca, gdzie można nabyć te książki. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Według Galiny Józefowicz, krytyczki literackiej, której ufam, rozmawiałem z nią także, polecam Państwu w zeszłorocznych wywiadach z różnymi przedstawicielkami świata rosyjskiego także tą rozmowę. Im gorzej wokół literatury, tym lepiej. Im gorzej wokół świata literackiego, tym lepiej dla pisarzy, dla literatury. Żywiej ona reaguje. I ja akurat tą tezę znam dosyć dobrze od swojego rosyjskiego wykładowcy, który w ten sposób uzasadniał nawet wielkość XIX-wiecznej literatury rosyjskiej, że im gorzej na świecie, tym lepsza ona jest, ta literatura, ten tekst. Nie wiem, czy to możliwe, ale tak faktycznie to oni przedstawiają. Istnieje także druga opcja, ona mówi zupełnie odmiennie, że nie może nic ze złego świata dobrego dla kultury wyniknąć. No i teraz, co do typów Galiny Józefowicz, to mamy tekst o rosyjskiej wojnie domowej, Bronie parochody Aleksieja Iwanowa na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu ciekawa rzecz, Wasza Żyscianka Slamalaś, Ały Gorbunowej, bardzo chwalonej przez nią pisarki, dotyka ten temat właśnie sztucznej inteligencji, ten tekst tematu sztucznej inteligencji. To jest też gatunek taki, no trochę, no taki obok stojący. Ciekawa rzecz, niewątpliwie, że sztuczna inteligencja staje się w pewnym sensie, stała się, wcześniej już na pewno była widoczna, ale teraz staje się bardziej wyrazistym problemem twórczym także dla pisarzy, dla pisarek i pisarzy. No i jest jeszcze na trzeciej pozycji tutaj u Galiny Józefowicz wśród tych książek wydanych w ubiegłym roku 2023. Gatunek non-fiction, polityczny esej w pewnym sensie, Koniec reżima. Jak zakończyli stryje wrapiejskie dyktatury? Aleksandra Baunowa, analityka, publicysty, który omawia tutaj w tym swoim tekście 3 dyktatury, hiszpańską, portugalską i grecką. Ich w zasadzie takie rozproszenie się w rzeczywistości, rozpłynięcie. On się tutaj rozprawia z mitami o takim widowiskowym jakoby krachu dyktatur. Pewnie chętnie na to Rosjanie też patrzą, czekając na to, co będzie dalej z Rosją, ale i z Białorusią na pewno. Tamizdat, samizdat. Pojawiają się w samizdacie i tamizdacie jednocześnie. Książki w otwartym dostępie. Tu chciałbym Państwu też przypomnieć dwa teksty. Może jeden przypomnieć, a o drugim powiedzieć. Linor Goralik, o tym mówiłem, symboliczna powieść Bobo. Dostępna za darmo w internecie. Można ją czytać. Trochę właśnie opowiadająca o tym, jak świat ten dzisiejszy rosyjski się ma, czym jest, jak wygląda. I jeszcze jedna rzecz ciekawa. Muzyka Michała Jeżowa, Wojna głazami emigranta, też dostępna w otwartym dostępie. Wiele ciekawych przemyśleń. Bardzo gorąco polecam, linki w opisie do odcinka. Przejdźmy teraz do świata kina, bo jest również niezwykle interesujący. Otóż, drodzy Państwo, spośród co najmniej kilku istotnych, ważnych, fajnych źródeł, które mają pełne prawa i podstawy, aby podsumować rok 2023 w rosyjskim kinie, szeroko rozumianym oczywiście, najpierw i najlepiej po prostu zerknąć do takiego, które dobrze to opowiada, dobrze opisuje, ciekawy ma pomysł na to, jak to opowiedzieć, i zerknijmy zatem do serwisu filmowego, takiego wielowymiarowego serwisu filmowego Kinopoisk, czyli znana marka w świecie rosyjskojęzycznym. Nie obawiam się tego sformułowania, bo to jest ponadrosyjski pomysł. Mamy tutaj bowiem ciekawy bardzo zestaw kategorii różnych, wyciągnięty z filmowego właśnie rosyjskiego życia, i proponuję, abyśmy go teraz wspólnie przejrzeli. W tych kategoriach, odnajdując pewien obraz rosyjskiego kina, świata filmowego w roku 2023. Pierwszy dział, o którym piszą redaktorzy Kinopoisku, super bohater filmowy. No jest to Cieburaszka. Bohater i film jednocześnie. Także dlatego, że ożywił wiarę w finansowy sukces filmów rosyjskich. Pod każdą kategorią, bo tutaj mamy informacje o kategorii i komentarz ekspercki. I mamy tutaj komentarz eksperta Aleksieja Woronkowa, to jest szef Związku Rosyjskich Kin, sieci rosyjskich kin. Nawet jeśli coś takiego się nie powtórzy jak Cieburaszka, to może być to uważane za wyzwalacz odnowionej wiary w kasowość rosyjskiego kina. W to, że to kino może być dochodowe niezależnie od państwa. Jeśli pojawi się 3 lub 4 razy więcej takich filmów jak ten, mówi ekspert, to hollywoodzkie filmy staną się nieistotne. Nie wiem, śmiała teza, ale cytuję Państwu, jak tutaj to padło. Szczerze wierzę, że tak się stanie, pod warunkiem, że stanie się to wkrótce, mówi Woronkow. Zobaczymy. Druga kategoria, nielegał roku. To jest fajna rzecz. Trochę gra słów, trochę gra pojęciami. Nielegał jako nielegalny, tak się nazywa też agentów rosyjskich pracujących poza Rosją, nielegalnie ukrytych, gdzieś tam uśpionych. A tu sowieckich przede wszystkim. A tu chodzi, drodzy Państwo, o film, krótkometrażowy film, dokładnie 6-minutowy. Film dydaktyczny, co tu dużo kryć, z roku nawet 22, czyli nie zeszłoroczny, zatytułowany on jest Tri dobrych dzieła. I ten film, drodzy Państwo, był zasłonką, pewnego rodzaju pretekstem dla projekcji filmów importowanych paralelnie. I dwa takie duże projekty przecież przeprowadzono przez świat kultury masowej globalnie, amerykańskie. Chodzi bowiem o filmy Barbie oraz Oppenheimer. Oba te filmy, zgodnie z wykładnią rosyjskiego Ministerstwa Kultury, przeczą oczywiście tradycyjnym wartościom rosyjskim. Za to wiele kin i wielu właścicieli sal kinowych sprzedawało te filmy, w zasadzie przemycało te filmy, kradło te filmy w jakimś sensie, poprzez formalne zaproszenia i sprzedaż biletów na Tri dobrych dzieła. Stąd jego ludowa taka nazwa w narodzie Barbieheimer. Idziemy na Barbieheimera. Tri dobrych dzieła, 6 minut. Drodzy Państwo, jak to działało? Wielkie kino, to wielkie kino, to nie bójmy się tych słów. Barbie oraz Oppenheimer, kto widział, ten wie. było wyświetlane jako pokaz tak zwanej obsługi przedseansowej, czyli coś co na zasadzie takiego supportu, jakbyśmy byli na koncercie jakiejś grupy, która jest zakazana, dajmy na to, i ona występowałaby właśnie jako support, mimo że jest wielką grupą powszechnie znaną, a po niej faktycznie występowała grupa, która no, ma coś do przekazania w dwóch piosenkach, ale na nią sprzedawano bilety. Ta obsługa przedseansowa, czyli coś na zasadzie supportu do krótkometrażowego filmu. Czyli jeszcze raz, kupują Państwo film na Tri Dobrych Dzieła, bilet na ten film, on trwa 6 minut, ale wyświetlony będzie po Oppenheimerze. Tak to działało. W ten oto sposób zalegalizowano po raz kolejny w Rosji farsę swoistą. Dlaczego to zrobiono? Pytają się Państwo pewnie teraz, słuchając podcastu Czytamy po rosyjsku. Podsumowanie roku 2023 w rosyjskiej kulturze. Ja Państwu odpowiem brutalnie, bo można było tak zrobić. To jest jedyna odpowiedź na to pytanie. Bo można było tak oszukać samych siebie i dopuściło do tego oczywiście państwo rosyjskie. Ministerstwo Kultury zdelegalizowało te filmy, ale one i tak były wyświetlane. Tak to działa. Kategoria inwestor roku, mówiąc o państwie. Obecnie to właśnie Kreml, to państwo rosyjskie jest głównym, ale wciąż nie jedynym, to prawda, źródłem finansowania produkcji filmowych, jak i seriali telewizyjnych, co oczywiście wpływa na tematykę i bohaterów. No tak się to robi. Podczas wszelkiego rodzaju pitchingów Ministerstwo Kultury i Fundusz Kinowy przekazały studiom filmowym 11 miliardów rubli, a w 2022 roku było to raptem 4,9 miliarda. Znaczna różnica. Instytut Rozwoju Internetu, jeden z największych darczyńców produkcji do seriali, przeznaczył 20,7 miliarda rubli. Kiedy to w 2022 było to o miliard mniej, a jeszcze dwa lata wcześniej o połowę mniej. Projekty społeczne, młodzieżowe są popularne na lata 23-25. Przyjęto także ustawę zezwalającą na 100% finansowanie przez państwo treści dla dzieci i młodzieży, a także istnieje system rabatów swoistych, który umożliwia zwrot kosztów filmowania w regionach Rosji. Istnieje także dość sprytny sposób na takich wewnętrznych konkursów, które na wielu poziomach pozwalają artystom sięgnąć po finansowanie takie grantowe, na przygotowanie scenariusza filmowego, a potem wejście z tym scenariuszem na swoistą giełdę projektów filmowych, oczywiście państwową giełdę, zamkniętą. No ale działa to dosyć sprawnie, trzeba powiedzieć, drodzy Państwo, co pokazują wyniki. Kolejna kategoria w tym podsumowaniu Kinopoisku to jest po świeżych tropach, świeże ślady, aktualna filmowa odpowiedź na wydarzenia bieżące. To jest film Świadek, drodzy Państwo. Oczywiście fałszywa historia o prowokacjach ukraińskich podczas wojny, których świadkiem jest wymyślony belgijski wirtuoz. Film pierwotnie, zresztą taka ciekawostka obok wszystkiego, miał się nazywać Muzyk. Po rosyjsku Muzykant, ale wszyscy z Was, którzy słuchają także nas tutaj podcastu Czytam po rosyjsku, ale wiecie także, jak wygląda świat rosyjski, doskonale rozumieją, że muzykantami nazywano także wagnerowców, samego Wagnera. No, trzeba to było, odświeżyć i podejść zupełnie inaczej do tego tytułu, zatem został on przemianowany na Świadka, Świdzicil. Z Wagnerem to inna oczywiście historia i trochę obok kultury, chociaż myślę, że ona w kulturze też znajdzie swoje obrazy, nie wątpię w to. Kierunek roku, a chyba raczej lokalizacja planu filmowego roku, rosyjskie kino zaczęło uciekać z tradycyjnego trójkąta Moskwa-Petersburg-Jarosław. Jarosław tutaj odgrywał oczywiście przede wszystkim taką rolę prowincjonalnego czegoś rosyjskiego na rzecz innych miejsc. Na przykład dla filmu Łada Gold lokalizacje oryginalne w Toliatti. Pojawiają się także wypady poza granice Federacji Rosyjskiej. Meksyk służył jako meksykańskie miejsca, lokacje służyły. Oczywiście Indie, oczywiście Chiny. To są te partnerskie miejsca, w których można spokojnie dać sobie z tym wszystkim radę, co powodują problemy w przemieszczaniu się ekip filmowych rosyjskich po Europie na przykład. No więc to będzie też się rozwijało. Tak na to wszystko wskazuje. Kolejna kategoria, sekret roku. Rosyjskie produkcje, drodzy Państwo, na światowych festiwalach filmowych. No, tak to wygląda. Mówiliśmy chwilę temu o Tokio, o jednym z filmów, który tam był zademonstrowany, Wozduch. Tam festiwal filmowy przyjął ten produkt. No a rosyjskie kino, no faktem jest, że odrzucają pierwszoligowe festiwale. Cannes odrzuciło na przykład pełnometrażowy debiut Maliki Musajewej, Klietka i Siot Pticu. To jest uczennica Sokurowa, ale film z powodzeniem odnalazł się z kolei na festiwalu filmowym w Berlinie. No to prawda, że Musajewa od kilku lat mieszka w Niemczech, gdzie rozpoczęła nawet studia w Hamburg Media School, ale no, to jest rosyjski film, tak? Adin Malinki, Nacinoj Sekret Natalii Mieszczanowej był z kolei pokazywany na konkursie festiwalu w Rotterdamie, ale także i w Szanghaju. Dramat Ilii Powłockiego Blush z kolei znalazł się w sekcji Cannes Director's Fortnight. A jego dokument Gryaź z kolei został wybrany do prestiżowego programu ITFA, International Documentary Film Festival Amsterdam. Rzeczywiście ważna impreza dla dokumentalistów. The Host, czyli gość Bykowa, był pokazany w Genewie. No i festiwale drugiej kategorii wykazały nawet większe zainteresowanie debiutami z Rosji. Privet Mama Ilii Malachowej pojechał do San Sebastian. Kriecul Aleksandry Lichaciowej był pokazany w San Paulo. Z Kaski Goffmana, Tiny Barkali były pokazane z kolei w Goa. No tak to wygląda. Właśnie, że Rosja wraca na festiwale filmowe. Film gatunkowy, też taka kategoria, to jest serial biopic o grupie Karol i Szut. Tak, rzeczywiście niosło się to, niesie się to. Karol i Szut odświeżył także dzięki temu serialowi swoje przeboje w pewnym sensie. Wróciły one do słuchawek i głośników rosyjskich. I światy niezwykłe. To też jest ważna kategoria, o której mówi Kinopoisk, czyli fantasy. Dzięki technologicznej rewolucji oraz sentymentowi chyba 40-latków, takich trochę jak ja, 40 plus, tak to powiedzmy, wracają wielkie sowieckie tytuły w nowych odsłonach. Po 50 latach historia zatoczyła koło, piszą redaktorzy, i miliony rubli zbierają takie produkcje jak Kaniuk Garbunok, to już wcześniej, Paściucie Mówilieniu zeszły rok, Baba Jaga Spasajet Mir. No, to jest natura też kinematografii. My tu z kolei czekamy na pana Kleksa, to jest jasne. Redebiuty roku, powroty hitów z lat 2000, Uniwer, Papin Doćki, Papiny Doćki. Ma też wrócić kultowy bandycki Petersburg z kolei z przełomu 90-tych, 2000-tych. No, takie redebiuty, czy takie powroty, to też dobrze sprzedające się produkty. Egzotyka także, ze względu na izolację swoistą Rosji, pojawia się w kinie rosyjskim Świat Dunhua i Tollywoodu. No, to państwo, którzy zajmują się kinem, na pewno doskonale wiedzą, rozumieją. Napływ kina indyjskiego, zapisywanego, nagrywanego w języku telugu, i chińskiego kina animowanego. Tak to wygląda. Z indyjskich hitów warto wskazać na Bachubali i Pachan, taki bojewik w zasadzie. I to faktycznie dobrze się też ogląda najpewniej, bo jest to tutaj, nie znalazłoby się w tym wykazie. No, cenzura roku, kolejna kategoria, tak, to prawda. Nie istnieje świat rosyjski dzisiaj bez cenzury i mowa tu jest o treściach związanych z homoseksualizmem. Treści, tak zwane treści LGBT, usuwane są także prewencyjnie z filmów. Słynny film Dilda Kantemira Bałagowa na przykład zniknął ze streamingów. To jest rok 2019. To jest film, to są bohaterki osadzone w heroicznym powojennym Leningradzie, ale niestety nie pasują do dzisiejszej układanki. Więc tak to faktycznie działa. Wiele streamingów zadziałało w różny sposób, bo wciąż nie wiadomo do końca, jak reagować na przepisy prawa. No, jest blerowanie, jest usuwanie, wycinanie, czasami wycofywanie całych postaci z filmu. Da się to robić. Dzisiejsze możliwości są praktycznie nieograniczone w tym zakresie. Ostatnio słyszeliśmy, że wywalili Kirkorowa na przykład z jednego z filmów, nie ze względu na LGBT, chociaż właściwie też tak, bo pojawił się w Mutaborze. Koniec cancelingu, to prawda, też to jest widoczne. Aktorzy z Rosji i inni eksperci filmowi dobrze zaczynają wracać, sprawdzają się dobrze i wracają na zachodnie plany filmowe, to nie tylko w niszowych kwestiach, tam gdzie potrzebne są postaci z rosyjskim akcentem. Wiosną na Apple TV Plus ukazał się Tetris z Nikitą Jefremowem, Sofią Lebiediewą, Igorem Grabuzowem u boku Tarona Egertona. W Kraven the Hunter, w nowej odsłonie komiksowego Uniwersum Sony Pictures wystąpił Yuriko Łokolnikow, Aleksandr Pietrow i Anton Pampuszny wystąpili w dramacie Romana Polańskiego The Palace. No, jest tego trochę, drodzy państwo. Lista nie jest zamknięta przeze mnie. Nie dziwi mnie to jakoś zasadniczo, ale no, nie mówmy, że Rosja została zupełnie wywalona ze świata filmowego i radzi sobie w różnych możliwych sposobach dosyć dobrze. Kategoria filmowa epoka roku. Epoka roku zeszłego, tego 2023, no to oczywiście lata 86-2006. Bardzo ciekawie do tego podchodzą producenci, scenarzyści i mamy wyniki, bo faktycznie w końcu wszyscy zostali dosłownie rozerwani na strzępy, można by rzec, intelektualnie rzecz jasna, przez taką podwórkową sagę Żory Krzyżownikowa. Mówił o tym Marcin u nas tutaj w podcaście. Słowo pacana kroś na asfalcie, czyli słowo pacan. Marcin, pamiętam, tłumaczył to jako chłopak. Chłopak, tak, 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 ale to jest taki chłopak, wiecie, sferajny. Trochę chłopak z pogranicza prawa. Ziomal trochę taki. Więc ta krew na asfalcie to jest wiele indeksowych rekordów. 3394 punkty Kinopoisk Pro. Później sam pobija swój rekord ten film. Serial oczywiście, zapewniając 1/3 całkowitego zainteresowania użytkowników jednym serialem w Rosji. No jest to tak zwany materiał historyczny, udowadniający, że rosyjskie seriale mogą poruszać złożone tematy i być punktem zbiorczym dla rosyjskiego, podzielonego przez politykę i geografię społeczeństwa. Czyli ten film wraz z Czeburaszką wyprowadziły branżę z depresji roku 2022. Świat pacana, słowo pacana, przepraszam, i Czeburaszka. Jakby ucząc się ponownie chodzić, patrząc wstecz na tą sytuację, która spotkała rosyjską kinematografię. Ja tu jeszcze chcę państwu oprócz hitowych Czeburaszki, wyzwania i tego, o czym mówiliśmy, czyli słowo pacana, powiedzieć o takich mniej może widocznych, niszowych bardziej, autorskich ciekawostkach. Pokazuje to w jednym ze swoich tekstów jeden z krytyków też ciekawych. Mowa tutaj jest o takich filmach jak Artiom i Ewa, o Ewie Elfi i jej życiowym partnerze. Ewa Elfi, gwiazda filmów porno, filmów dla dorosłych, mieszkają w Los Angeles i tam spełniają się w amerykańskim śnie. Ciekawy dokument taki o nich. Artiom i Ewa. Dalej, Biały Spisok, thriller taki Alisy Chazanowej. Birida Pomni, Bajbulata Batulina. Kanikuły w reżyserii Anny Kuzniecowej. Kentawr w reżyserii Kirilla Kiemnica. Crash Test Anastazji Borisowej. Nisza Antona Jermolina. Polecam państwu, dlatego w oryginale też te tytuły, żeby państwo mogli sobie ewentualnie wygooglować, wyindeksować je i wyindeksować, może nawet zobaczyć w jakimś możliwym, dostępnym dla siebie serwisie. Filmy zablokowane też były, są i będą, drodzy państwo, na to wszystko wskazuje. Zablokowane Kapitan Wołkogonow zbierał, Ampir V na podstawie Pielewina, Prejszestwie w stronie Multipulti i Zielony Słonik. To są takie duże rzeczy, o których wiemy, że zostały zatrzymane przed, już zapowiedziane i zatrzymane przed tym, żeby weszły na ekrany kinowe, na srebrne ekrany Rosji. Drodzy państwo, podsumowując, zwraca uwagę specyficzny balans sił w tej branży. Zadbano w państwie rosyjskim o swoistą różnorodność w kinematografii, która oddala zarzuty, że wszystko jest propagandowe. Oddala, ale nie anuluje ich. Powiedzmy tak, że pod koniec roku 2023 informacje o śmierci rosyjskiej branży filmowej są zasadniczo przesadzone. A teraz przejdziemy do tego, jak wygląda świat muzeów i teatrów. Myślę, że państwo mogą teraz rozejrzeć się dookoła troszeczkę, jeśli spacerujecie z psem, gdzie tam zwierzę biega, zaczerpnąć łyka dobrej, ciepłej herbaty czy też kawy. Porozmawiajmy o muzeach i teatrach, bo są bardzo ważne, ale siłą rzeczy ja poświęcę im mniej miejsca. Wybaczcie. A dlaczego? No, ze względu na specyfikę tych platform kultury. których w mojej ocenie, chyba się z tym zgadzacie, trzeba dotknąć osobiście, poczuć, doświadczyć na miejscu, być tam, zobaczyć. To umówmy się na dzisiaj z raczej ekskluzywną chyba możliwością, udziałem mniejszości niż większości słuchaczy także tego podcastu. Więc ja nie mówię, że oznacza to, że nic się nie działo i nie ma o czym mówić. Działo się, ale nie mamy tego jak tak naprawdę weryfikować. I tak będziemy się opierać wyłącznie na tym, co przyniosą nam ci, którzy o tym będą pisać. Mimo to parę słów o nowych kierownikach i dyrektorach, ważnych zmianach w fundamencie kulturalnym, zwłaszcza w Moskwie. Kardynalne zmiany, drodzy Państwo, nastąpiły w kierownictwie wiodących moskiewskich muzeów. 21 marca Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej mianowało Jelizawietę Lichaczową na nowego szefa Państwowego Muzeum Sztuk Pięknych imienia Puszkina. Zastąpiła ona Marię Łoszak, która odeszła na własną prośbę. Jelena Proniczewa została z kolei mianowana nowym dyrektorem generalnym Galerii Tretiakowskiej zamiast Zelfiry Triegułowej. To się stało 9 lutego. 22 marca, to taka zima była zmian. Dmitrij Kożanow, asystent prezesa Instytutu Kurczatowa, został z kolei generalnym dyrektorem Muzeum Politechnicznego. A 13 lutego Ministerstwo Kultury przedłużyło o 5 lat umowę z dyrektorem Państwowego Muzeum Historycznego Aleksiejem Lewikinem. Przetasowania kadrowe miały również miejsce w teatrach właśnie. Głównym dyrektorem teatru Wachtangowa został Antoli Szuliew. Aleksandr Łazariew objął podobne stanowisko w Teatrze Armii Rosyjskiej. I jeszcze jest taka ciekawostka, może wiceminister kultury Ała Maniłowa została zdymisjonowana na osobistą prośbę i mianowana dyrektorem generalnym Państwowego Muzeum Rosyjskiego. Tak tutaj to zadziałało, a jej miejsce sekretarza stanu w tym ministerstwie zajęła Nadjeżda Priepodobnaja. No, możemy tutaj dostrzec jedną rzecz. Rotacja jest spora w instytucjach kultury, takich jak muzea i teatry w Rosji, w tych prestiżowych miejscach. To oznacza, że państwo musiało dopasować kadry do swoich potrzeb. Widocznie nie szło wszystko tak, jak należy. Podczas jazdy, a jazdą jest wielka wojna, którą Rosja prowadzi, nie zmienia się przecież kierownictwa i koni, a to jest ważny odcinek kultura. Więc tak to tutaj wygląda. Teraz będziemy mówić o muzyce popularnej i rozrywkowej. Jeśli chodzi o ten element, wracamy do świata, który możemy łatwiej dotknąć. Wszystkie linki, playlisty mogą Państwo sobie spokojnie skonfigurować sami, ale także skorzystać z tych list, które są dostępne dzięki krytykom muzycznym. Mamy tutaj Meduzę, mamy Nową Gazetę, różne ciekawe właśnie takie projekty. Ja chciałbym się skupić na ciekawym bardzo tekście, świetnym tekście Aleksandra Gorbaczowa z Hołot Media, który pyta o muzykę, trochę obserwuje ją, trochę ją próbuje uchwycić. Będą to takie obszerne cytaty być może z tego tekstu, ale warto, żeby Państwo je usłyszeli, żebyście sobie też zaczęli swoje zdanie gdzieś tam wyrabiać. Przypominam, jesteśmy w trakcie podcastu podsumowującego rok 2023 w rosyjskiej kulturze. Mowa jest o muzyce popularnej. Otóż pod koniec grudnia rosyjskie platformy streamingowe podsumowały także własne wyniki za rok 2023. No i mamy takie wyniki, które opowiadają nam o Rosji słuchającej, ale nie tylko, to jest ważne, drodzy Państwo, nie tylko o Rosji słuchającej, to nie jest łatwe zadanie, żeby to rozgraniczać. Piosenkarka pop to jest Anna Asti, raper Makan, zespół Three Days of Rain i inni znaleźli się wśród Trzy Dni Deszczu, tak? I inni znaleźli się wśród najpopularniejszych muzyków. Sądząc po rankingach i listach przebojów, można by zatem podejrzewać, że kraj w ogóle nie jest w stanie wojny. To pisze redaktor Gorbaczow. I rzeczywiście, rosyjska muzyka nadal żyje i zmienia się pomimo wojny na Ukrainie, a nawet czasami nawet dzięki tej wojnie. Czy powinniśmy szukać w niej ducha czasu, a jeśli tak, to co nim jest? Na ile w ogóle możliwe jest usłyszenie Rosji poza nią i jak różnie słucha się piosenek tych artystów, którzy wyjechali i tych, którzy zostali? Aleksandr Gorbaczow opowiada o tym właśnie, jak to wyglądało i zadaje te trudne pytania. Muzyka, zgodzą się na pewno wszyscy Państwo, jest najbardziej dynamiczną ze sztuk. Zmienia się w zależności od chwili i przestrzeni. To my ją sobie dobieramy w rzeczywistości, to my jej szukamy. Ona szuka nas czasami. Tylko muzyka może być z Tobą w ruchu przecież, w drodze, w podróży, w locie, tak jak teraz Państwo są w podróży, być może z podcastem Czytamy po rosyjsku. Chodzi mi o to, tutaj pisze Gorbaczow, że muzyka zawsze istnieje w środowisku, odbija się od ścian otaczających słuchacza i z kolei on odbija je. No więc popatrzmy, jakie są spostrzeżenia. Rosyjski rap ledwo zauważył wojnę. Pozostał najbardziej mimo to żywą, mobilną i odnoszącą sukcesy muzyką w Rosji. Widać to w statystykach serwisów, które nadal działają w Rosji oraz w takim krytycznym konsensusie wszystkich obserwatorów tego rynku. Jest to również widoczne u tych, którzy wyjechali. Nawet Noise, który zawsze był najbardziej politycznie zorientowanym raperem w Rosji i denerwował tym swoich kolegów ze środowiska, powiedział, że po kilku piosenkach o wojnie w ogóle nie chce eksploatować tego tematu i że musi poszukać czegoś nowego. Ciekawostka też, prawda? Anna Asti, to też jest niezwykła historia. Zawsze była nazywana ukraińską artystką. Piosenkarka, której prawdziwe nazwisko brzmi Anna Anatoliewna Dziuba, urodziła się bowiem, drodzy Państwa, dla przypomnienia, dla tych, którzy znają tą panią, a dla tych, którzy nie znają, informacja, urodziła się 24 czerwca w 1990 roku w ukraińskim mieście Czerkasy i do 2013 roku mieszkała i budowała swoją karierę solową właśnie w Ukrainie. W 2010 roku urodzony z kolei w Zaporożu producent Artyom Umrykin zaproponował Annie Dziubie współpracę po tym, jak usłyszał jej występy w internecie. Przyciągnął go, jak sam mówi, tręb głosu tej wykonawczyni i 3 lata później zespół przeniósł się do Moskwy. Ukraiński duet Artik i Asti, on oczywiście nie istnieje w tej konfiguracji już teraz, z Anną Asti. Anna Asti wybrała solową drogę, w zeszłym roku to się stało, ale jednak ciekawostka jest. Ciekawy też fragment, żeby Państwo usłyszeli o Annie Asti. No, Caryca to jest jej hit tego roku i można by rzec, że na chwilę to jest caryca sceny rosyjskiej, oficjalnej, popowej. Króluje po kobiecej stronie sceny, piszą autorzy. W Nowej Gazecie duży taki tekst Europa o niej właśnie, zajmując miejsce głównej rosyjskiej diwy pop po tym, jak Swietłana Łoboda wyraźnie stanęła po stronie Ukrainy. Album Caryca ukonorowany został różnymi nagrodami i regaliami. Przypomnijmy to, Asti też wystąpiła na sensacyjnej imprezie na Sea Wlejewej w klubie Mu Tabor, to będzie wracało, drodzy Państwo. Kontynuuje ona też linię stworzoną przez Łobodę w rodzaju takiego modnego i feministycznego, swoiście feministycznego house popu o kobiecym sercu. Tak, tytułowy utwór śpiewany jest w imieniu silnej kobiety, która dowodzi mężczyznami na parkiecie, Caryca. W innej popularnej kompozycji z kolei zarządza swoim życiem w ciągu dnia i płacze w nocy w kuchni. W tych piosenkach nie ma wymiaru społecznego. To jest relacyjny charakter takiej osobistej refleksji. Tak to tutaj działa. Ciekawe spostrzeżenie jeszcze od Gorbaczowa, że jeden z najbardziej kolorowych albumów wydanych w Rosji w 2023 roku nosi tytuł Pieśni i tance Dagestana. A jego autorami są panowie z grupy Niet Ty Szto. Są to Ramzan Malajew i Rasul Makhalijew z Machaczkały. Ich nagranie, ich album zostało opublikowane 3 tygodnie po tym, jak mieszkańcy tego miasta, czy też ludzie, którzy dotarli na lotnisko w Machaczkale, próbowali dokonać pogromu Żydów tam właśnie, lądujących w samolocie i zupełnie kreuje inny obraz ten album Dagestanu niż ten, który wyłania się z wiadomości przynajmniej, czy z rasistowskich powiedzonek o Dagach, czy kalian rapu. Też zresztą to jest problematyczny termin. Zresztą z dagestańskim językiem, z dagestańską kulturą poniekąd mogą Państwo się spotkać poprzez choćby Alisę Ganijewą. Też z nią rozmawiałem, akurat mam tą satysfakcję. Powołuję się zatem na to i autopromocja, kanał Sprawy Wschodu, YouTube. Alisa Ganijewa, pisarka o pochodzeniu dagestańskim, rosyjska pisarka oczywiście. Ciekawostka, tak? Faktycznie, taki trochę nawiązujący do dagestańskich utworów. Rosyjski przemysł muzyczny, podobnie jak inne rynki, przetrwał początkowy szok związany z wojną i sankcjami i zdołał się odbudować. Spotify opuścił Rosję formalnie, choć nadal można kupić konto i z niego korzystać. Apple Music przestało aktualizować swoje witryny sklepowe, ale Yandex Music i VK, czyli Wkontakcie, rozwijają się dosyć dobrze, wymyślając nowe algorytmy i mierzą wyłączności na wyłączność do artystów, zachęcając muzyków dużymi pieniędzmi, więc no, jest duży potencjał, że to się dobrze przekieruje, ten ruch muzyczny. W kraju nie ma już festiwali z wielkimi międzynarodowymi nazwiskami, ale jest kilka małych, z daleka nie czuć z kolei, by atmosfera takiego festiwalu jak Dika Emiata czy Outline została znacząco naruszona przez konieczność zmiany proporcji line-upu, czyli to nie jest dostrzegalne tak bardzo przez miejscowych. A w Piknik Afiszy też, festiwal, który kiedyś sformułował marzenie o nowym moskiewskim środowisku miejskim, a następnie pomógł je zrealizować, zamierza wrócić do działania w przyszłym roku, czyli 24, w tym roku już właściwie, bo Państwo zapewne słuchają to w roku 2024. Jednym z domniemanych headlinerów ma być lokalna legenda popu, która będzie wykonywać jakiś album z 90-tych lat, więc znowu jakaś historia. Historia wraca. I wracając nieco do tej historii, w muzyce warto zerknąć na to, jak ona się przelała w teraźniejszość. Bo to wojna właśnie, akurat tutaj mamy pewnego rodzaju odbicie, zainspirowała 66-letniego Jurija Szewczuka z DDT do stworzenia bodaj najlepszych piosenek ostatnich 9 lat, tak twierdzi Gorbaczow w Hołot Media. Jeśli posłuchać jego wspólnego nagrania z Dmitrijem Jemelianowem, Wołki w tirie, i w całości trudno, albumu w zasadzie tego, w całości trudno odczytać to na dwa sposoby, bo album zaczyna się piosenką Rodina Wiernis da Moj, a kończy utworem Pacharuny Wojny, czyli Pogrzeb Wojny, z wersami o odwołanych koncertach i martwym dezerterze w pasie leśnym. Więc jak zawsze, ale chyba mocniej zdesperowany niż kiedykolwiek, Szewczuk spróbował tutaj rozproszyć trochę ciemność. I po utworze Dron następuje piosenka Czajkowski. Kontekst jasno pokazuje, o co chodzi. O tęsknotę za światową kulturą, o niemożność odwołania wielkiej sztuki, o tym, że nawet w najciemniejszym momencie można polegać na wielkim balecie, książce, filmie. Tak patrzy na to Jurij Szewczuk. On nie opuścił Rosji, nie planuje wyjazdu, przynajmniej na razie, a to zostało tym bardziej zawieszone takie rozważania w październiku, bo spotkał go zawał serca, a latem wcześniej wstrzymano duże koncerty DDT w Moskwie, bardzo popularnej grupy DDT w Moskwie i w Petersburgu. Zawieszono je na świętego nigdy, no bo Szewczuk jest od początku przeciwny wojnie i wyraża to dosyć jasno. Mówiliśmy o piosence Dron Szewczuka. No jak było o dronie, no to wracamy do Dronowa, ale Jarosława teraz, Szaman. Masa nagłówków w mediach wszelkiej maści na temat tego wykonawcy. Szaman zaśpiewał w Staniom w Radzie Federacji. Szaman wypuścił teledysk do piosenki Mój Boj i tak dalej. Piosenkarz Szaman stał się główną gwiazdą programów telewizyjnych w Rosji, rzeczywiście. Dzielnice Sankt Petersburga otrzymały polecenie nawet zakupu biletów na koncert Szamana na stadionie. Fundusz prezydencki przeznaczył 29 milionów rubli na etnooporę Książę Władimir, w której główną rolę ma zagrać piosenkarz Szaman, czyli Jarosław Dronow. Dużo o Szamanie. Były to nagłówki, jak podkreśla Gorbaczow, nie propagandystowskie, tak? Nie tej propagandy brutalnej, ale Meduzy, czyli niezależnego, bardzo wpływowego rosyjskiego medium emigracyjnego. I oczywiście inne media też regularnie mówią o Szamanie, tak? Ale tutaj no, nawet okazało się, że wskrzeszono w Meduzie taki trochę pogrzebany gatunek reportażu z koncertu muzycznego. To ciekawostka taka z Rosji rzeczywiście. Szaman chyba można go porównać spokojnie dzisiaj do takiego współczesnego Kabzona. Nie wiadomo, jak to wyjdzie z jego karierą dalej, ale faktem jest, że to ciekawe rzeczy. Poza tym z takich ważnych, ciekawych rzeczy pomierzonych przez internet rosyjski, no to mamy oczywiście Makana z jego taką piosenką samochodowo można powiedzieć, 62 miliony wyświetleń na YouTubie. Kravtz i Geopika, najczęściej lajkowani, też z utworem Gdzie praszła ty. No i mamy też kogo? No oczywiście panią Zotiejewą, czyli Instasamkę. Otrzymała ona nominację w Yandex Music jako szefowa od karaoke hitu. Ponad 5 milionów razy słuchacze przeczytali jej teksty do wydanych w roku 2023 właśnie jej przeboju, nie tylko przeboju, Za dzięki da, czyli Za kasę tak. To jest tytuł jednej z jej piosenek. I jak twierdzi Denis Bojarinow, autor kanału telegramowego Krasna jak kniga, Doskonale on podsumowuje ideologię późnego putinizmu. Za dzięki da, czyli za kasę, tak. Nacisk emigracji też jest odczuwalny, ale jest troszkę trudniej wykrywalny, można by powiedzieć. Walczy o uwagę Aliszer Tagirowicz Morgenstern z nowymi kontraktami reklamowymi, które wpuszczają go do internetu, do YouTube'a. To są obrzeża już teraz, jednak nie wraca do Rosji, bo się boi, mówi wprost, jest agentem zagranicznym, nie będzie to szło mu na dobre. Kultura online, kolejnej części. Kultura online, drodzy państwo, w Rosji to też ważny jest element i specjalne także nagrody, jeśli chodzi o to, jak ta kultura jest realizowana poprzez różnego rodzaju projekty internetowe. Był taki festiwal, był taki konkurs, który to dobrze umocował i jeśli chodzi o pierwsze miejsce w tym właśnie plebiscycie, subskrypcja teatralna, Teatry Narodowe, zorganizowany przez Tricolor. I tutaj mamy nagrodę dlatego, że ten projekt umożliwił widzom ze wszystkich zakątków Rosji obejrzenie 10 spektakli Stowarzyszenia Teatrów Narodowych Rosji w wersji telewizyjnej. To jest jedna rzecz. Kolejne miejsce, projekt Platforma Cyfrowa Muzeum Kolei Rosyjskich, także zwyciężył w nominacji. Gamifikacja kulturowa, to jest aplikacja mobilna, dzięki której goście muzeum mogą brać udział w wycieczkach online z rozszerzoną rzeczywistością, budować unikalne trasy po muzeum. Ciekawostka taka. No i zwycięstwo w kategorii najlepsza transmisja online. To przyznano akurat nagrodę Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Klasycznej Kantata, organizowanemu corocznie przez dyrekcję festiwalu, transmisje koncertów edukacyjnych i występów z ruin średniowiecznych zamków, z kościoła i innych historycznie ważnych miejsc w obwodzie, uwaga, kaliningradzkim. Wraca nam Alichanow, jako się rzekło, ciekawa postać. Na koniec dwa słowa o reklamie. Reklama według mnie jako część szeroko pojmowanej kultury, ja zawsze tak uważałem, warto przyglądać się temu rynkowi, nie tylko z punktu widzenia biznesowo-marketingowego. Wiele reklam to niemałe dzieła sztuki, czy to są printy, czy to jeśli chodzi o tekst, czy wreszcie o produkcję i realizację wizualną. Ja przyjrzałem się takiej witrynie branżowej Sostav.ru i tam mamy kategorię, w zasadzie taki projekt jak Lutsza reklama 2023 года, najlepsza reklama roku 2023. I przyjrzałem się nominacjom filmów wideo, filmów reklamowych. I mnie zainteresowało tu szczególnie to, co zobaczyłem w reklamach Yandex Go, które promują, drodzy państwo, kulturę wzajemnych relacji między kierowcami taksówek Yandex Go a pasażerami. Tam są bardzo różne ciekawostki podsumowane, podpowiedziane. Na przykład w aplikacji kierowca może zaznaczyć, czy klient zapiął pasy, czy ostrożnie zamyka drzwi bez trzaskania, a klienci mogą docenić też i ocenić wygodę miejsca zatrzymania pojazdu do wysiadania i do wsiadania. I ja uważam, że to są rzeczy niezwykłe na wielu poziomach, jeśli chodzi o kulturę w ogóle szeroko pojmowaną, nie tylko z punktu widzenia tych reklam, tej formy, tego kreatywu, tak? My tej Rosji, drodzy państwo, nie widzimy, my jej nie znamy. My mamy ją zasłoniętą teraz przez wojnę, przez rakiety Putina, przez wybory i przez te wątki. A to jest Rosja ciekawa, frapująca, niejako sąsiadująca z tą Rosją złowrogą, straszną, złowieszczą. A kreatorzy chcą pokazać Rosję inną. Ale przecież jest to jakieś też zwierciadło ich duszy i otoczenia. I to jest być może jakaś nadzieja na to, jak patrzę na to, że kierowca może być życzliwy dla pasażera, pasażer dla kierowcy. Można to ocenić i docenić. Znów odwołując się do wyszukiwarki Yandex, wszystko się zmienia. Też jest taka reklama, ale nie ma to znaczenia, bo Yandex zawsze wam to znajdzie. Tak? Ja już to abstrahuję od politycznych kwestii, ale rzeczywiście jest coś w tym takiego, że tam widać w kulturze, w tej kulturze reklamy, że jest to metafora rosyjskiej wytrzymałości na ból wewnętrzny i zewnętrzny. I to trochę będzie też świadectwo tego, jak się ta Rosja będzie zmieniała pewnie w roku 2024. Drodzy państwo, treści dużo. Pokuszę się teraz na małe takie podsumowanie. Otóż kultura rosyjska nieodmiennie istnieje, przetwarza się, przepoczwarza, po części buntuje, A jeśli trzeba, to z całą pewnością to było tutaj słychać, także współpracuje. Jeśli trzeba, to współpracuje, oczywiste to jest. To dla niej jest stan naturalny, dopasowuje się, ułożenie, zmieszczanie w systemie. To jest rosyjski sposób, także i poza granicami, jak i w Rosji, to są właśnie te cechy kultury. Naturalny stan dopasowywania się, układania. I uważam, co tu dużo kryć, patrząc na to, co sam dla siebie odszukałem i Państwu przekazuję, że dla rosyjskojęzycznej, zwłaszcza publiki, te rosyjskie produkty kultury będą wciąż atrakcyjne, bardzo atrakcyjne czasami nawet, i putinizm tego nie zmieni. Niestety nie zmienia tego, nie narusza tego w sposób znaczący także putinowska wojna, która wciąż jeszcze trwa 31 grudnia w roku 2023. Wszystkiego dobrego w 2024 roku i do usłyszenia. To było podsumowanie roku 2023 w rosyjskiej kulturze w podcaście Czytamy po rosyjsku. Kłania się Bartosz Gołąbek.